Rozdział 22. Karczma na prawym brzegu Wisły. Molifda z Jakubem patrzą od strony Pragi na Warszawę. Widzą miasto położone wysoko na skarpie, na wpół rdzawe, na wpół brązowo-brunatne od brył i dachów miejskich kamienic, przyciśniętych jedna do drugiej jak ule. Mur obronny z czerwonej cegły jest w kilku miejscach zupełnie już rozwalony i poprzerastany korzeniami drzewek samosiejek. Ponad miastem na skarpie górują wieże kościołów. Strzelista – kolegiaty świętego Jana. Baniasta – kościoła jezuitów. W głębi ceglana kanciasta kościoła świętego Marcina na Piwnej i na końcu od strony Wisły wysoka wieża marszałkowska. Molifda każdą wieżę wskazuje ręką, jakby pokazywał swoje posiadłości. Pokazuje też zamek królewski z zegarem na wieży i pięknie rozplanowanymi ogrodami poniżej, które teraz pokrywa cieniutka warstwa pierwszego śniegu. Skarpa i miasto wyrastają jak jakaś anomalia w tym terenie, zdecydowanie płaskim i poziomym. Zapada już mrok i prom nie pójdzie na lewy brzeg. Znajdują więc nocleg w przybrzeżnej karczmie niskiej i zadymionej. Jako że są obaj ubrani jak wielmożowie i domagają się pokoju czystego i z osobnymi łożami, karczmarz traktuje ich specjalnie. Zamawiają na wieczerze pieczone kurczęta i kaszę ze słoniną i do tego jeszcze ser i kiszone ogórki, które jednak Jakubowi nie smakują i jeść ich nie będzie. Jest jakiś cichy i skupiony. Twarz ma wygoloną i miękkie zagłębienie w brodzie i wieczne cienie pod oczami, które teraz szczególnie stają się widoczne, jako że dół twarzy jest jasny. Nosi wysoką futrzaną czapkę, więc karczmarz bierze go za jakiegoś Turka, może posła. Molifdzie już przymglił się wzrok od wódki. Nie jest przyzwyczajony do mocnej, mazowieckiej okowity. Wyciąga przez stół rękę i palcem dotyka policzka Jakuba, nie mogąc widocznie nadziwić się tej twarzy bez zarostu. Jakub zaskoczony podnosi na niego wzrok, nie przestając rzuć. Rozmawiają po turecku, przez co się czują bezpieczni. Ty się nie martw, król cię przyjmie, mówi Molifda. Sołtyk do niego pisał i wielu się za tobą wstawiało. Jakub dolewa mu wódki, sam pije niewiele. Baba, tak mówią o Kossakowskiej, daje ci na ten czas darmo mieszkanie i służbę. Ściągniesz tu chanę, wszystko się ułoży. Tak go Molifda pociesza, ale sam ma wrażenie, jakby popychał Jakuba w paszczę lwa. Zwłaszcza dzisiaj, gdy ujrzał to miasto wyniosłe i marne zarazem. Jego samego męczy jakiś niepokój, lecz po zarazie we Lwowie, pogrzebach w Lublinie, co jeszcze może się złego zdarzyć? Mnie nie chodzi o ułożenie się, mówi Jakub ponuro. Chcę, żeby mi dali ziemię i władzę nad tą ziemią. Molifda zdaje sobie sprawę, że Jakub dużo chce. Zmienia temat. Weźmy sobie dziewkę, mówi pojednawczo. Jedna na nas dwóch, to ją obaj poobracamy, mówi bez przekonania, ale Jakub kręci przecząco głową. Teraz srebrną wykałaczką, którą zawsze nosi przy sobie, wydłubuje z zębów kawałki mięsa. Gdy tak długo nie ma odpowiedzi, to mnie się zdaje, że nie chce mnie przyjąć. A ty co myślisz? To kancelaria królewska. Takich podań jak twoje są tam setki. Król nie wszystkie papiery dokładnie czyta, a i tak listy i petycje go zasypują. Ja tam mam znajomego dobrego. On twój list na sam wierzch położy. Trzeba czekać. Molifda sięga jeszcze po mięso i trzyma przed sobą kurze udko, jakby dziecinną szabelkę. Chce się przekomarzać z Jakubem. Przedrzeźnia go. Ja wtedy powiem za ciebie. Naśladuje akcent, z jakim Żydzi mówią po polsku. Myśmy ufnie do wiary katolickiej weszli. Los nasz w ręce jego wysokości kładąc z wielką ufnością, licząc, że swoich najmniejszych poddanych nie zostawi w potrzebie. Przestań, mówi Jakub. Molifda cichnie. Jakub nalewa sobie wódki i jednym haustem wypija. Oczy zaczynają mu błyszczeć i jego ponurość powoli topnieje, jak śnieg wniesiony do ciepłej izby. Molifda przesiada się do niego i kładzie mu rękę na ramieniu. Wędruje za jego wzrokiem i widzi dwie panny. Jedna jakby panna do towarzystwa, druga ta bielsza, niby panienka jakaś. Widać, że to lepsze dziewki. i one łypią na nich okiem ciekawie, biorąc ich zapewne za jakichś zamorskich szlachciców albo posłów w podróży. Moliwda mruga do nich, podochocony, ale Jakub go powstrzymuje. Pełno tu szpiegów. Kto wie, co się zdarzyć może. Nie przystoi. Śpią w tym samym pokoju na dwóch łóżkach, które raczej przypominają prycze. W ubraniach. Jakub rozścielił sobie pod głową koszulę, żeby nie dotykać szorstkiego materiału siennika. Moliwda zasypia, ale budzi go hałas z dołu. Tam nadal trwa zabawa. Słychać pijackie krzyki i oberżyste, który chyba wygania opornych. Patrzy na łóżko Jakuba, ale jest puste. Przestraszony siada i dostrzega Jakuba pod oknem. Ten kołysze się w przód i w tył i mówi coś do siebie szeptem, mamrocze. Moliwda kładzie się z powrotem i już w półśnie uświadamia sobie, że pierwszy raz widział Jakuba, który się modli sam dla siebie. I jeszcze na granicy snu Moliwda się temu dziwi. Zawsze był przecież przekonany, że Jakub nie wierzy w to, co opowiada innym. W potrójnych, poczwórnych bogów, w porządek Mesjaszy, a nawet w samego Mesjasza. Która to część naszego serca wierzy, a która jest pewna, że to nieprawda? Pyta siebie samego sennie i potem ostatnia myśl, która towarzyszy mu przed zapadnięciem w sen, jest taka, że trudno uciec od siebie.